Pozwoliłem sobie dzisiejsze słowo zatytułować właśnie takim tytułem: Błogosławiona frustracja. Na serio? Na serio? Błogosławiona frustracja? Jakby sprzeczność, jedno z drugim nie można połączyć, jakby jakaś pomyłka. Czy może frustracja być błogosławiona? No zobaczymy ze Słowa Bożego, że tak. Zobaczymy ze Słowa Bożego, że Bóg coś zamierzył dla człowieka, że Bóg w jakimś celu zamierzył frustrację i Bożym pragnieniem jest, aby ta frustracja ludzka obróciła się w błogosławieństwo. Żeby wyjaśnić tutaj nam, może ja zauważyłem też, że wielu ludzi posługuje się takim słowem frustracja, może nie dokładnie znając znaczenie tego słowa, bardzo często ktoś mówi jestem zdenerwowany, mówi jestem sfrustrowany, to nie jest to samo słowo. Frustracja według języka polskiego jest takim stanem emocjonalnym człowieka, bardzo przykrym, smutnym, wynikającym z tego, że nie jest w stanie zrealizować swoich pragnień, marzeń, osiągnąć zamierzonych celów i wtedy popada w stan takiej frustracji. Zamierzyłem sobie coś, ale nie jestem w stanie tego osiągnąć. Wymarzyłem sobie coś, ale te marzenia moje się rozleciały. Postawiłem sobie jakiś cel, ale nie jestem w stanie go osiągnąć. Jeszcze tym bardziej, jeżeli okoliczności albo powody właśnie tej sytuacji nie leżą po mojej stronie, jakby są wynikiem jakichś okoliczności obiektywnych. Z tego powodu to jest znaczenie mniej więcej słowa frustracja. Otworzymy Boże Słowo, to jest list do Rzymian, rozdział 8 i będziemy czytać od wersetu 18 do 30. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, od wersetu 18 do 30. Dla ułatwienia, 1216 strona, 1216 strona w tych Bibliach takich popularnych, najczęściej używanych. A więc czytajmy tak. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I jeszcze na koniec przeczytamy pierwszy werset tego fragmentu. 18. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Drodzy, w tym fragmencie pojawiło się takie słowo, które... W tym fragmencie pojawiło się słowo, które kilkakrotnie tam zostało wymienione. Czy może ktoś zauważył jakieś słowo takie? Zrobimy malutkie studium. Czy jest w tym fragmencie jakieś słowo, które nam się powtórzyło kilka razy, na które zwróciliśmy uwagę? Stworzenie? Co jeszcze? Nadzieja się pojawiła? Jeszcze coś? Duch. Znaczy, zwróciliśmy uwagę na takie słowo wzdychanie. Co to znaczy wzdychanie? Są kilka rodzajów, dwa co najmniej są takie wzdychania, nie? Wzdychanie do księżyca i do ukochanej, tak? Kiedy wzdychamy. Ale są jeszcze inne wzdychania. A cóż to za wzdychania są? Kiedy nam jest ciężko. Kiedy nam ręce opadają i wzdychamy wtedy i mówimy, jak nam jest ciężko. Jak nam jest strasznie ciężko, bo pojawiła się kolejna przeszkoda, bo pojawiło się kolejne niepowodzenie, bo pojawiła się kolejna przykrość, bo pojawiła się kolejna tragedia, bo pojawiło się kolejne zło, bo pojawiła się kolejna choroba, bo pojawiła się kolejna śmierć, bo pojawił się kolejny wypadek, bo pojawiła się kolejna i następna, jak wychodzimy z jednego, wchodzimy w drugie i bardzo trudno taki znaleźć taki okres czasu, dłuższy, może 2-3 miesiące, chociaż kwartał, w którym nic by się nie wydarzyło przykrego, prawda? Nie ma takiego kwartału. I rzeczywiście pod koniec dnia albo na samym początku mówimy, jak nam jest trudno i wzdychamy, i wzdychamy. I Słowo Boże nas uczy w tym fragmencie, że rzeczywiście całe stworzenie boleje. Ale musimy zacząć sobie coś musimy sobie przypomnieć, żeby to, od czego to wyszło. Bo przecież, kiedy czytamy pierwsze karty Biblii i czytamy opis, kiedy Bóg stworzył najwspanialsze miejsce, które kiedykolwiek stworzył do tej pory, bo to nie jest koniec Bożego stworzenia, bo jeszcze coś nas czeka, ale Bóg stworzył najwspanialsze miejsce i to w tym miejscu wspaniałym umieścił człowieka i kiedy czytamy pierwsze karty Biblii, czytamy, że o każdym elemencie tego stworzenia Bóg powiedział i było to dobre. I później, kiedy stworzył wspaniałego człowieka, powiedział i widział Bóg, że to jest bardzo dobre. A więc wszystko to, co Bóg stworzył, było znakomite, doskonałe, w znakomitym poziomie, na najwyższym poziomie. To, co Bóg stworzył, było wspaniałe, piękne, doskonałe. To, co Bóg stworzył, było doskonałe. I tam w tych pierwszych, iluś tam w tym czasie, kiedy nasi prarodzice mieszkali, nie słyszymy, aby oni tam wzdychali. Nie słyszymy, aby było tam wzdychanie. Było raz wzdychanie, kiedy wzdychał Adam i mówił, że jest mu trochę coś tak brak, jakiś ma brak. I Bóg ten brak uzupełnił i to wtedy jest powiedziane, że skończyło się wzdychanie. Nie było tam już więcej wzdychania. Ale w jakimś momencie wzdychanie się pojawiło, a pojawiło się wzdychanie wtedy, kiedy człowiek zechciał jednak słuchać szatańskiego kłamstwa. Kiedy człowiek postanowił odrzucić prawdę Boga Stwórcy Stworzyciela, z którym miał cudowną, codzienną relację, codzienny, cudowny kontakt, postanowił to zepsuć, postanowił to opuścić, postanowił to zniszczyć i posłuchał diabelskiego kłamstwa. I wtedy zaczęło się wzdychanie. Czytamy wzdychanie kobiety, która miała zacząć rodzić w bólach. Czytamy wzdychanie mężczyzny, który miał pracować na roli w pocie czoła, miał pracować wyrywając chwasty, wyrywając różne rzeczy i pracując ciężko i pod koniec każdego dnia i w czasie tej pracy wzdychał ciężko. Zaczęło się wzdychanie, kiedy człowiek opuścił Boga, kiedy Bóg odesłał człowieka od siebie, kiedy została zerwana więź Boga stworzenia ze Stwórcą. Zaczęło się wzdychanie. I od tego momentu zaczyna się wzdychanie, bracia i siostry. I to wzdychanie możemy oglądać prawie zaraz na samym początku Biblii. Ale Bóg nie zostawia człowieka z tą całą sytuacją I zaczyna interweniować, i zaczyna działać tak, aby tego człowieka z powrotem przybliżyć do siebie, aby tego człowieka uratować, aby temu człowiekowi pomóc. Ale panowie pewnego dnia zebrali się i postanowili zbudować wieżę aż do nieba. I nawet to był taki moment, kiedy zaczęto budować miasta, które były murowane i nawet asfaltowane drogi mieli. I postanowili wtedy wybudować drogę aż do nieba. I wtedy Bóg, kiedy popatrzył z nieba na to wszystko, my jest tam, czytamy w Księdze Genezis, poszedł zobaczyć i mówi, zobaczmy, co tam ci ludzie wyprawiają. I okazało się, że Bóg, kiedy zorientował się, kiedy zobaczył ich plan, to czytamy, że ten plan z Bogu się nie spodobał. Nie spodobał się nie dlatego, że oni by byli w stanie osiągnąć ten cel, bo wiadomo, że zbudowanie wieży do nieba nie jest możliwe, ale Bogu się nie spodobały motywacje tych ludzi. Oni chcieli wejść tam do góry i może zrobić swój porządek albo zawładnąć. Wymyślili sobie, że może pójdą tam do nieba i zrobią swój porządek tam. I Bóg postanowił zainterweniować dla ich dobra i poddał frustracji ich działanie. A cóż to była za frustracja? Pomieszał im języki. I ta frustracja, to błogosławieństwo frustracji polegało na tym, żeby ci ludzie zobaczyli, że nie są w stanie osiągnąć każdego celu, jaki sobie tylko zamarzą. Że nie są w stanie pójść, gdzie tylko sobie zapragną. Że nie są w stanie osiągnąć tego, co ich oczy będą chcieć. Bo jest ktoś, kto ma władzę, jest ktoś, kto panuje, jest ktoś, kto ma najwyższy autorytet, jest ktoś, kto ma odwieczny plan. Człowiek jest częścią tego planu, ale nie jest też w stanie poza ten plan umknąć. I Bóg frustruje działanie człowieka, dając mu, pomieszając i mieszając im języki. Bóg poddał to dzieło ich frustracji w jakimś celu, aby ci ludzie zobaczyli, że jest Bóg najwyższy panujący, że jest Bóg, który ich stworzył, że jest Bóg, który dał im ziemię i nie zostawił tej ziemi samej sobie, ani ludzi, i poddał to dzieło ludzkiej frustracji, aby zwrócić uwagę tych ludzi na Boga. W naszym współczesnym świecie Bóg poddaje frustracji dzieła ludzkie. Bóg poddaje frustracji dzieła człowieka w nadziei, że ten człowiek popatrzy do góry. I prawie 10 lat temu, no 9 lat temu miało miejsce zdarzenie w naszym kraju, w świecie, w Stanach, które poddało, mogliśmy zobaczyć, oni mieli tę straszną rzecz, która się wydarzyła w jakimś szczególnym miejscu. Oczywiście ja tu nie jestem głosicielem żadnych teorii spiskowych, żeby tutaj była jasność w sprawie. Broń Boże. Tylko chcę, żebyśmy zobaczyli duchowy aspekt tej sprawy, a mianowicie to, że w tym całym bogactwie, w tych wszystkich planach, w tym całym zadufaniu i pewności siebie, w tych działaniach i w takim zapatrzeniu się w siebie, Bóg pokazuje, nie wszystko od was zależy. Nie wszystko jesteście w stanie sobie zrobić, co tylko sobie zamarzycie. Bóg poddał frustracji działanie człowieka w nadziei, że on popatrzy kiedyś do góry. Wydaje się, że mamy wspaniałą ziemię, planetę, mamy wspaniale rozwinięte kraje, poruszamy się w wygodnym środowisku, oglądamy piękne filmy i tak dalej, ale ta nasza planeta jest poddana ogromnej frustracji i są ludzie, są tereny, na których ludzie nie mają co jeść. Ich dylematem nie jest zmiana ubrania czy samochodu lub powiększenie czy wyremontowanie mieszkania, ale ich codziennym dylematem jest zdobycie czegokolwiek do jedzenia. Bóg poddaje frustracji swoje stworzenie w nadziei, że ono podniesie głowę do góry i zechce zawołać do Boga Najwyższego. Bóg poddaje frustracji takie również dzieło człowieka. Dzisiaj mówimy o tym, my idziemy dzisiaj do kranu i otwieramy wodę i woda się leje strumieniami. A są takie kraje, są takie miejsca, w których ludzie nie mają codziennie dostępu do świeżej wody. Aby zdobyć wodę, kobiety muszą odbywać, w zasadzie ich praca polega na tym, że rano wychodzą z kubłami wody, docierają do jakiegoś miejsca i tam z tamtego miejsca transportują wodę i to zajmuje im cały dzień. Bóg poddaje frustracji dzieła człowieka, ich życie, ich dzieło, ich egzystencję w nadziei, że oni zechcą się zwrócić do Niego, do Boga Najwyższego. Bóg poddaje frustracji dzieła człowieka, bo z jednej strony mamy bardzo wysoki rozwój technologii, mamy komfortowe życie, Kochani, żebyśmy... Ja mam świadomość, że też jako ludzie wierzący, ale też jako ludzie narzekamy na nasz byt, naszą egzystencję, ale chciałbym, żebyśmy też zapamiętali troszeczkę tych obrazków i te rzeczy, te, które się dzieją na naszej planecie, czasami bardzo blisko od nas. Produktem tego jest jakieś zniszczenie środowiska na wielu, wielu aspektach, co powoduje frustrację człowieka, bo okazuje się, że zaczyna brakować trochę wody, bo zaczyna brakować wody, mieć skażone środowisko, bo giną zwierzęta. I okazuje się, że w tej pogoni za dobrobytem, za rozwojem, człowiek gubi coś po drodze. Bóg poddaje frustracji jego dzieło w nadziei, że ten człowiek podniesie głowę swoją do góry. Mamy takie coś, z jednej strony mamy rozwinięte kraje, wydaje się wysoką kulturę, mamy XXI wiek, komputery, internet, podbój kosmosu, niesamowity rozwój technologii, niesamowity rozwój, a ten świat jest poddany ogromnej frustracji poprzez wojny etniczne. Każdego roku około wojnach etnicznych w Afryce jest mordowanych około 1 000 000 osób. Wracając jeszcze do tego obrazka z tym głodującym dzieciaczkiem, około 40 tysięcy dzieci umiera z głodu w Afryce każdego roku. I to jest ten straszny owoc, efekt tego uciemiężenia ludzkiego. I to, co czytaliśmy tam, że Bóg poddaje frustracji stworzenie swoje. Czytaliśmy w tekście, że stworzenie wespół boleje, że stworzenie płacze, że stworzenie cierpi, że stworzenie wzdycha, że stworzenie jest umęczone, a to wszystko Bóg poddaje, Bóg pozwala na to w nadziei, że to jego stworzenie podniesie się do góry i popatrzy do góry. Bóg frustruje działania człowieka w nadziei, że wróci on do Boga po prawdziwą wolność. To wszystkie rzeczy, na które Bóg pozwala, to dzieją się po to, aby ten człowiek zechciał podnieść swoją głowę do góry i zawołać do Boga Najwyższego. Te dzieła ludzkie się nie udają. Nie udają się wszystkie. Jakieś zamierzenia, jakieś plany, jakieś cele, jakieś podboje, jakieś dalekosiężne rzeczy nie muszą się udawać albo nie udają się. Bóg interweniuje i ingeruje, zatrzymuje. Bóg ma swój odwieczny plan, a celem tego wszystkiego jest to, aby człowiek zechciał wrócić do Boga prawdziwego i najwyższego. Ale czytaliśmy tam też w tym fragmencie, w wersecie 23 i 24, czytamy tam, że apostoł Paweł też oddziela, mówi tam z jednej strony o stworzeniu, czyli o ludziach, o wszystkich ludziach, o całej ludzkości na tym globie, ale w 23 i 24 wersecie apostoł mówi, że też wierzący ludzie wzdychają. Czyż nie tak? Czytamy tam, że a nie tylko ono, czyli to stworzenie, które nas otacza, ale i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie. I kiedy pójdziemy tam do jadalni na dół, zobaczymy na ścianach takie zdjęcia i one pokazują chrześcijan w innych krajach, którzy wzdychają. A z jakiego powodu? Czy wzdychają z tego powodu, że narzekają na ubóstwo swoje? Czy wzdychają dlatego, że mają złe domy? Czy wzdychają dlatego, że nie mają wody? Wzdychają dlatego, że są zabijani za wiarę w Jezusa Chrystusa. Wzdychają dlatego, że ich mężowie są mordowani, że ich dzieci są palone, że ich potomstwo jest torturowane, że ich kobiety są gwałcone za wiarę w Jezusa. I stworzenie Boże, które ma zaczątek ducha, również wzdycha. Również jest poddane swego rodzaju frustracji. I ubolewam często, że jako chrześcijanie rozumujemy tak, może pewnie nie wszyscy, nie chciałbym tutaj kogokolwiek do takiej opinii przymuszać, ale czasami jako chrześcijanie rozumujemy tak, bo spotykam się z to w rozmowach albo w pytaniach, które czasami stawiamy, że życie chrześcijanina powinno płynąć takim wygodnym transatlantykiem po gładkim morzu, na którym sobie rano wstajemy, idziemy do super bufetu i tam się nasycamy. W zasadzie bufet jest 24 godziny otwarty i nasze życie jest tylko życiem pełnym rozrywki, radości, uciech i tak dalej. Krótko mówiąc, wielu chrześcijan rozumuje w ten sposób, że być Bożym dzieckiem to mieć wygodne, komfortowe, udane, wspaniałe życie. Tymczasem prawda Bożego Słowa jest zgoła odmienna. I również w tym fragmencie czytamy, że nawet stworzenie Boże, czyli albo dzieci Boże, wzdychają, wierzący w Chrystusa ludzie wzdychają. Wzdychają z jakiego powodu? Czy wzdychamy z tego powodu, kiedy oglądamy grzeszny świat wokół nas? I czy martwimy się z tego powodu? Czy nas to smuci? Czy nas to frustruje? Czy nas to męczy? Czy nas to przygniata? Czy po prostu traktujemy to, nieważne? Kiedy spotykamy się z sytuacjami, które nas w życiu otaczają, czy jest to też powód do naszego wzdychania? Czy jest to powód do naszego takiego, do takiego wzdychania? Ale za czym? Po co? Gdzie? Czy to jest wzdychanie światowe, kiedy mówimy znowu tak źle i tak źle i tak dalej? Słowo Boże nas uczy, że to wzdychanie ma jeden cel, że Bóg dopuszcza ten ból i cierpienie w naszym życiu, żebyśmy zatęsknili z żarliwością, ale jednocześnie cierpliwością za niebem. A więc Bóg dopuszcza w naszym życiu sytuację i dopuszcza, byśmy w naszym życiu również byli umęczeni jako Boży lud, jako ludzie, jako Boży lud, ale też w innym celu, w takim celu, żebyśmy zatęsknili za Bożym Królestwem, za Bożym domem, abyśmy nasze nadzieje i naszą przyszłość nie wiązali z tym miejscem i z tym globem, ale z przyszłym miejscem, z miejscem, do którego Bóg nas powołał, które Bóg zamierzył dla nas, które jest celem dla nas. I to jest cel naszego wzdychania. Bóg pozwala, Bóg dopuszcza cierpienie, ból, troski, kłopoty, niepowodzenia, niespełnione marzenia. Bóg dopuszcza jakieś tragedie, jakieś dramaty. Z naszej perspektywy są to rzeczy, które nam powinny przypominać o niebie, o miejscu, w którym te rzeczy definitywnie i raz na zawsze się skończą. A więc kiedy popatrzymy na to wzdychanie Boże, na to wzdychanie w naszym życiu chrześcijan, pamiętajmy, że Bóg dopuszcza te rzeczy nie po to, żebyśmy popadali w przygnębienie, w depresję, czy w jakieś rozżalenie, w rozgoryczenie, w złość, w nerwy, ale żebyśmy powiedzieli, Panie Boże, jeszcze trochę i będę w Twoim domu, gdzie to wszystko raz na zawsze się skończy. Wszystko to, czytamy też w tym samym fragmencie, wspaniały werset i wspaniały fragment, który doradzam nauczyć się na pamięć, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, ale jest ważna część druga, z tymi, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Jego woli są powołani. A więc z drugiej strony musimy spróbować zrozumieć ten kontekst i tę perspektywę, że te rzeczy, które nas spotykają w życiu, również te przykre i te trudne, też mają swój cel. I tym celem jest jakieś dobro, o którym czytamy w tym tekście, tak? Czytamy, że Bóg dopuszcza te rzeczy dla naszego dobra. Albo inaczej mówiąc, z każdej sytuacji naszego życia Bóg wydobywa dobro. Nawet z tych, których dzisiaj nie rozumiemy, albo w ogóle nie rozumiemy. Albo rzeczy, których nigdy nie zrozumiemy, ale z dalszej perspektywy możemy oglądać, że Bóg wydobywa dobro z każdej trudnej sytuacji. I celem jest to, żebyśmy byli lepsi. Dalej czytamy też w Słowie Bożym i w tym fragmencie zaskakującą rzecz, że Duch Święty też wzdycha. Znaczy, widzieliście ten tekst? Tak czy nie? 26 werset, tak? Możesz przeczytać ten werset głośno? Czyli też Duch Święty wzdycha. A jakie to są wzdychania, westchnienia? Co to jest? Co to jest? Otóż widzimy z tego fragmentu, że jest Boże dziecko, ma swojego Ducha Bożego. I czytamy w tym fragmencie, że czasami my nie wiemy, o co się modlić, jak się modlić. Może tracimy nawet energię na modlitwę. Czasami nie mamy siły się modlić. Nie mamy może nawet, jesteśmy rozgoryczeni, i jesteśmy nawet zdenerwowani na sytuacje, które nas w życiu spotykają i nie wiemy, jak się modlić, może nawet nie chcemy się modlić, może potrzeba nam czasu, ale wtedy nie jesteśmy sami, bo Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Nie zostajemy w takich sytuacjach sami sobie, nie zostajemy na lodzie, nie zostajemy pozostawieni gdzieś na boku, nieważni albo zapomniani. Kiedy my nie mamy siły modlić, to Duch Święty się za nas modli. Kiedy my nie mamy siły podnosić się, Duch Święty robi to za nas. Jeżeli my wzdychamy, Duch Święty wzdycha razem z nami. I to jest niesamowite, wielkie błogosławieństwo Bożej łaski, Bożego miłosierdzia nad nami, że swoich dzieci nigdy przenigdy Bóg nie zostawia samym sobie. Że w najcięższych sytuacjach, wtedy, kiedy my nie mamy siły, to Duch Święty, który jest w nas, podnosi nas i za nas się wstawia w niewysłowionych westchnieniach. No to wszystko jest i ma jeden cel. Dlatego nie upadajmy na duchu. Kto jest odważny i przeczyta ten tekst głośno? I wiecie co, ta osoba, która pisała ten tekst, to nie był teoretyk sztuki, ale to był praktyk. Apostoł Paweł miał, po pierwsze on pisał to słowo w natchnieniu Bożego Ducha, ale też to jest osoba, która uwiarygadnia swoim życiem ten tekst, ponieważ był to człowiek, który cierpiał. Jego życie było praktycznie pasmem cierpienia. Z jednej strony cierpienia od pogan, z drugiej strony cierpienia od niewierzących Żydów, z trzeciej strony cierpienia od Bożego ludu, od wierzących. Z jednej strony cierpienie od tych, którzy go ciemiężyli, bili, kamienowali, zamykali w więzieniu, którzy go więzili. Z drugiej strony widzimy jego własny naród, który go odrzucił, potępił, wreszcie pochwycił i doprowadził w zasadzie do tego kresu. Lud, który go oczerniał, krytykował, odrzucał, tak to wszystko doświadczył apostoł Paweł. Apostoł Paweł też doświadczył odrzucenia i krytyki ze strony swoich braci w Chrystusie, którzy go plotkowali, oczerniali, krytykowali, posądzali i inne rzeczy mówili na niego. Ale apostoł Paweł w tej perspektywie mówi, dlatego nie upadam na duchu, gdyż moje obecne cierpienie nic nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się mi objawić. I to jest niesamowity tekst, który niech nas podnosi na duchu. A więc te wszystkie rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu i to, co obserwujemy, to jest jeden cel. Po pierwsze, Bóg poddaje frustracji dzieła ludzkie w nadziei, że człowiek podniesie swoją głowę do góry i zechce wrócić do Boga żywego, do Boga prawdziwego, do niebieskiego Ojca. Bóg poddaje frustracji również nasze dzieła Bożego ludu. Bóg dopuszcza różne trudne sytuacje w naszym życiu po to, żebyśmy wzdychali za niebem, abyśmy nie przywiązywali się i nie wiązali naszej przyszłości z tym miejscem tu i teraz, ale z miejscem, które Bóg przygotował dla nas. I wreszcie Bóg nie zostawia nas samych, bo dam nam swojego ducha, który wtedy, kiedy my nie mamy siły modlić się, kiedy my nie mamy siły, kiedy jesteśmy zmęczeni, rozgoryczeni, chorzy, utrapieni, to sam Duch Święty wstawia się z nami. A celem tego wszystkiego jest jakaś kraina, o której apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co nigdy się nikomu nie przyśniło, to przygotował Bóg wszystkim tym, którzy Go miłują. Dlatego bracia i siostry, drodzy przyjaciele, ktokolwiek tu jest, jakkolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji jesteś, czy cokolwiek miałeś, ta perspektywa i to nauczanie Bożego Słowa daje wytłumaczenie i daje odpowiedzi na pytania. Nigdy nie uzyskamy konkretnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego to nam się wydarzyło, ale uzyskujemy ogólną odpowiedź apostoła Pawła. Wydarza się po to, abyśmy jako Boży lud nie przyzwyczajali się do nieba, do ziemi, żebyśmy się przyzwyczaili do niebieskiego stałego miejsca zameldowania. Żebyśmy się przyzwyczajali do tego miejsca, do którego Bóg nas chce pewnego dnia wprowadzić. I tam w tym miejscu już nigdy więcej z naszych oczu nie popłynie łza, już nigdy na naszym obliczu nie pojawi się smutek ani w naszym sercu, już nigdy przenigdy nie będziemy zmęczeni, nie będziemy utrapieni i nigdy przenigdy, nikt z nas nigdy nie będzie miał powodu do wzdychania, ale będziemy mieć wieczne życie z Bożym Królestwem. I z tej perspektywy tłumaczmy sobie wszystkie zdarzenia w naszym życiu. Jest to tłumaczenie Bożego Słowa, które daje nam znakomitą odpowiedź na dylematy naszego życia. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że nasze miejsce jest w Bożym Królestwie, w niebie. Może kiedyś, jak tutaj za jakiś czas może znowu przyjadę, to porozmawiamy o tym więcej, a na tym chciałem was wszystkich pobłogosławić i otoczyć modlitwą i podziękować za ten wspólny czas tutaj.